z Kijowa.
...331 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Z Kijowa witają się
Dmytro Antoniuk
i Paweł Bobołowicz. W Warszawie audycję realizuje Szymon Dobrowski. Jeśli nie będzie zgody Niemiec w sprawie Leopardów, Polska zainicjuje utworzenie mniejszej koalicji państw gotowych przekazać czołgi Ukrainie, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Nie będziemy patrzeć biernie, jak Ukraina się wykrwawia. Ukraina i Europa wygrają tę wojnę z Niemcami czy bez, podkreślił szef rządu. Berlin nie będzie się sprzeciwiać, jeśli Polska wyśle niemieckie czołgi Leopard 2 na Ukrainę, powiedziała w niedzielę minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock. Jednocześnie minister obrony tego kraju Boris Pistorius stwierdził, że decyzja w sprawie wysyłki niemieckich czołgów na Ukrainę zostanie podjęta już wkrótce. Na tle skandali korupcyjnych w Kijowie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że władze szczegółowo przyjrzą się każdej sytuacji. Zełenski zapowiedział też dymisję Wasilija Łozińskiego, wiceministra rozwoju terytorialnego i infrastruktury Ukrainy, zatrzymanego wcześniej pod zarzutem korupcji. Ponadto w mediach dyskutuje się o prawdopodobnych zakupach żywności dla wojska po zawyżonych cenach przez Ministerstwo Obrony Ukrainy. I o tym temacie dzisiaj też będziemy z Dmytrem dyskutować. Władze Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej uważają, że za wysyłką przesyłek z materiałami wybuchowymi w Hiszpanii może stać wywiad Federacji Rosyjskiej, poinformował o tym The New York Times, powołując się na urzędników amerykańskich. Według śledczych z Hiszpanii i innych krajów paczki mogły być wysyłane przez członków skrajnego prawicowego rosyjskiego ruchu imperialnego na polecenie rosyjskich służb specjalnych. Wiadomości wybrała tradycyjnie Daria Hordiko. Z Dmytrem Antoniukiem, jak Państwo słyszeliście na samym początku audycji, jesteśmy w Kijowie, jesteśmy w naszym studiu, w naszym mieszkaniu. I przez chwilę zerwało nasze połączenie z Warszawą, a już chciałem pochwalić Dmytrze, że chociaż nie ma prądu, to jest internet, ale niestety, jak widać, ten internet jest niestabilny. Miałeś też problemy dzisiaj rano.
Tak jest i już nie po raz pierwszy doświadczam czegoś takiego.
Chociaż wydaje się, że sieć jest normalna, no ale przecież oczywiście to wszystko też opiera się gdzieś tam na elektryczności, a te wyłączenia prądu obejmują tereny prawie całej Ukrainy. Co ciekawe, gdy byliśmy jeszcze kilka dni temu na wschodzie Ukrainy, na tych najbardziej oddalonych obszarach, na obszarach przyfrontowych, to wydaje się, że właśnie tam tych wyłączeń prądu było najmniej, a tam, gdzie byliśmy bezpośrednio, nawet ich nie doświadczyliśmy.
No właśnie tak. I też wiedzieliśmy, jak w tych blokach mieszkalnych też świeci się wszędzie, w tym miejscu, gdzie byliśmy, i w innych miastach na wschodzie też. Także no to jest z mojej perspektywy dziwnie, ale tak jest.
Może jest to też łatwe do wytłumaczenia sytuacją militarną. W tych terenach stacjonuje wielu żołnierzy. Prowadzone są operacje wojskowe i stabilność tego dostarczania prądu jest istotna, chociaż jednocześnie przecież w tych obszarach najbliżej frontu olbrzymie połacie są pozbawione całkowicie energii, nie wyłączenia, ale całkowicie energii, gdzie są pozrywane linie energetyczne i prądu nie ma wiele miesięcy.
No i jak na przykład dzisiaj w nocy Rosja ostrzeliwała w obwód zaporoski i tam uszkodziły też obiekt krytycznej infrastruktury, tak napisane. Także też zagrożenie dla tych obiektów infrastruktury energetycznej i innej jest o wiele większe, jak w innych częściach Ukrainy oczywiście.
Jesteśmy Państwu winni opowieść o tym, co się działo od naszego ostatniego połączenia, od tych informacji, które przekazaliśmy z Bachmutu, od tych naszych wrażeń po wjechaniu do miasta i przejechaniu też linii frontowej, odwiedzeniu kilku miejsc bezpośrednio przy linii frontu, od Bachmutu aż po Gorliwkę, może nawet nie aż, bo to są tak naprawdę niewielkie odległości, ale to są te odległości, gdzie toczą się najbardziej zacięte walki, bo byliśmy tam świadkami przecież i tych rzeczy tragicznych, czyli burzenia, niszczenia, ostrzałów, huku, ten unoszący się cały czas w powietrzu zapach spalonego trotylu, dym, to codzienność, rzeczywistość Bachmutu, ale zrujnowane, zniszczone domy to też rzeczywistość wielu miejscowości i wiosek bezpośrednio na linii frontu. W Bachmucie niewielka liczba osób pozostała w mieście. Słuchaliśmy dzisiaj relacji Jakuba Stasiaka. Mam nadzieję, że Państwo słuchaliście bardzo ważne relacje. Jakub bezpośrednio przebywa na miejscu i zajmuje się ewakuacją ludzi z tych miejsc zagrożonych, ale dotarliśmy właśnie do tych miejscowości, gdzie bezpośrednio, może one rzadziej z nas pojawiają się w mediach, ale gdzie życie też jest tragiczne i też pozostali mieszkańcy, z takimi mieszkańcami rozmawialiśmy. Te osoby bardzo często nie chcą stamtąd wyjechać z przyzwyczajenia, z obawy i lęku przed tym, co może spotkać ich w nowym miejscu, ale w jednej z takich miejscowości rozmawialiśmy po kolei z rodzinami, osobami, które mieszkają już od 5 miesięcy bez prądu i mieszkają cały czas na linii frontu.
Tak, i dla mnie osobiście było zaskoczenie, że spotkaliśmy się z rodziną i matka, ojciec i ich córka, która jednak uczy się i online i musi to robić chodząc pieszo kilka, nawet nie wiem, 5, być może w jedną stronę kilometrów codziennie, żeby dostawać te zadania od szkoły, tam ich jakoś, czy w domu już wykonywać, ale dla mnie to jest w ogóle, nie mogę tego ująć.
Rodzina chodzi też do pobliskiego miasta, żeby naładować powerbanki, naładować telefony i w ten sposób utrzymywać kontakt też ze światem. Gdy przejeżdżaliśmy przez Ukrainę, widzieliśmy wiele osób na stacjach benzynowych, które stanęły właśnie te tak zwane punkty niezłomności, które siedzą tylko tam po to, bo właśnie ładują telefony i stacje benzynowe. Być może kiedyś pewnie obsługa by się pytała lub próbowała narzucić jakąś formę zaangażowania w sprzedaż czy kupno towarów. Teraz po prostu jest to oczywiste, że takie osoby na stacji benzynowej są, siadają przy stolikach, ładują swoje telefony komórkowe. Ale w sobotę, gdy nie udało nam się połączyć z programem wschodnim, prawie w tym samym czasie, właściwie pod koniec programu wschodniego, gdy Państwo słuchaliście opowieści dyrektora Roberta Czyżewskiego o powstaniu styczniowym, którą jeszcze raz zachęcam do jej wysłuchania, jeszcze w naszej opowieści się też pojawi, ale my w tym czasie dotarliśmy w okolice Charkowa, do Piatychatek. Tam jest zlokalizowany polski cmentarz wojenny, cmentarz, na którym spoczywają ofiary zbrodni katyńskiej. Pojechaliśmy tam, zapewne moglibyśmy tam trafić, bo metro przecież dmytrze byłeś wcześniej też na tym cmentarzu, ale teraz mieliśmy też wyraźny powód, żeby tam dotrzeć. Pani Ewa Puławska, nasza słuchaczka, poprosiła nas, żebyśmy sprawdzili, czy wśród zniszczonych tabliczek nie znalazła się tabliczka z imieniem i nazwiskiem jej taty, który zginął, został zamordowany i pochowany jest właśnie w Piatychatkach. Rodzina przez wiele lat nie wiedziała, nie znała losów pana Władysława Puławskiego. Żona pana Władysława Puławskiego nigdy się nie dowiedziała, jakie były losy jej męża. Oczywiście w czasach sowieckich, w czasach komunistycznych, w czasach PRL-owskich. Warto o tym pamiętać, że polscy komuniści też kłamali w tej sprawie i nie pozwalali na przekazywanie prawdziwych informacje. Rodziny przez lata nie wiedziały o tym, kto, gdzie został, zginął, został pochowany, został zamordowany. Te informacje bardzo często docierały do rodzin dopiero w latach 90. I my trafiliśmy oczywiście do Piatychatek, trafiliśmy do tego miejsca i mogliśmy pani Ewie Puławskiej potwierdzić, że tabliczka z nazwiskiem pana Władysława Puławskiego oraz krewnych pana Jerzego Ordęgi i pana Wacława Dankiewicza, że te tabliczki nie ucierpiały w wyniku spadających pocisków moździerzowych na cmentarz pod Charkowem.
Tak, i trzeba powiedzieć, że tam leżą około 4900 wojskowych z Wojska Polskiego zabitych przez NKWD i trzeba powiedzieć, że i o wielu więcej, tysięcy, dziesiątki tysięcy cywilów ukraińskich i też polskich. I trzeba też powiedzieć, że to są ofiary, które były przewiezione z obozów w Starobielsku. Starobielsk znajduje się też w Ukrainie, w obwodzie luhańskim i teraz jest okupowany. Tam w obwodzie starobielskim znajdował się kiedyś stary monaster prawosławny i w tym monasterze oni byli trzymani, a na początku kwietnia 1940 roku byli wywiezieni do Charkowa i w Charkowie już zabici w NKWD, w miejscowym, a dalej pogrzebany w dołach śmierci tam akurat w Piatychatkach, gdzie byliśmy.
Przejeżdżaliśmy północną obwodnicą Charkowa. Widzieliśmy Charków od strony wschodniej, od strony północnej, od tej, od której był intensywnie atakowany przez wojska rosyjskie. Teraz też jest atakowany. Gdy byliśmy w mieście, słyszeliśmy huk. Być może to były tylko rozminowanie, a być może były to spadające pociski na Charków, ale niewątpliwie niestety Charków wciąż jest zagrożony i widzieliśmy ślady, jak to wygląda. Zresztą rosyjscy żołnierze dotarli pod sam Charków, a jak opowiadał Dmytro, też niektóre grupy dywersyjne wdarły się do miasta i te ślady są przerażające. Potężne budynki wielopiętrowe wypalone, wiejące pustką, te czarne okna, wnętrza mieszkań wypatroszone na zewnątrz. Dramat potężnego, wielkiego i pięknego przecież miasta. Miasta, które do wojny kojarzyło się z takim słonecznym, też bardzo radosnym miejscem. To miasto akademickie, więc też miasto, w którym jest bardzo dużo młodych ludzi. To zawsze się odczuwało na ulicach Charkowa. Teraz miasto ma wiele smutków w sobie. Pociski rosyjskie spadały na praktycznie każdą dzielnicę, też na centrum Charkowa, na główne budynki publiczne, ale też domy prywatne, na budynki zabytkowe i te ślady oczywiście niestety są.
A doświadczyliśmy tego na przykład na głównej ulicy Charkowa, na ulicy Sumskiej, która na niej znajduje się najwięcej takich butików, takich wypasionych, bardzo fajnych sklepów i prawie każdy sklep już nie ma szyb. Jest taka sklejka, tak wstawiona w te szyby. Być może prowizorycznie, ale niekoniecznie prowizorycznie, bo też widzieliśmy ślady tych uderzeń z moździerzy akurat na ulicy Sumskiej, na centralnej ulicy Sumskiej. A trzeba powiedzieć, że dzisiaj w nocy było kolejne ostrzeliwanie przez Rosję i w charkowskim obwodzie, w rejonie Załociowskim też spadła rakieta i zabiła niestety jedną z mieszkanek miejscowości tam.
Ale musimy chyba się też Państwu przyznać do takiej refleksji zaskakujących, zadziwiającej, ale tak to wygląda, gdy się wraca z tych miast i miejscowości objętych frontem. Gdy dojechaliśmy do Charkowa, to jednak życie miejskie, otwarte kawiarnie, otwarte restauracje. To, że poszliśmy do jednych z kawiarni przy budynku, tak, zniszczonym, ostrzelanym, ale otwartej, bardzo eleganckiej kawiarni, że mogliśmy wypić kawę, zjeść ciastko, chwilę odpocząć, że trochę wyglądaliśmy w sumie jak dzikusy wśród tych ludzi, którzy tam byli elegancko ubrani, a my po tych kilku dniach podróży i pobytu na wschodzie zapewne w różny sposób nieestetyczny odróżnialiśmy się od pozostałych osób, ale i dla nas było to ten pierwszy taki moment całkowitego wytchnienia i być może takiego spokoju, takiego spadku też tych emocji, które nam towarzyszyły.
A dokładnie tak i dalej też zastanawialiśmy się nad tym, że wracamy teraz do Kijowa i czujemy się, że wracamy jak do całkiem spokojnego miejsca, chociaż tak nie jest, bo cała Ukraina jest zagrożona i jak pamiętacie Państwo, w Kijów też były celowane i spadły tutaj rakiety typu S-400. To jest bardzo poważne zagrożenie.
Nie dotarliśmy do Kijowa w nocy, ale nie tak późno, bo przed godziną policyjną i chyba wśród moich ostatnich wyjazdów to pierwszy raz mi się udało do Kijowa wjechać nie w czasie godziny policyjnej, tylko przed godziną policyjną i olbrzymie oczywiście przyjemne zaskoczenie, bo okazało się, że w tamtym momencie w naszym radiowym domu w Kijowie był prąd, ciepła woda, jest ciepło, bo ogrzewanie cały czas działa. No okazało się później w nocy, że prąd jednak momentami jest wyłączony, ale tak czy inaczej te warunki, których się doświadcza, są oczywiście inne od tego, co obserwowaliśmy na wschodzie, ale to też bez względu na warunki, bez względu na to, co się dzieje, na pewno nie moglibyśmy zapomnieć o tej ważnej rocznicy, która była wczoraj.
Wczoraj była rocznica podwójna, a nawet potrójna, ponieważ rocznica 160 lat temu rozpoczęło się powstanie styczniowe, które też objęło dużą część Ukrainy. I w Kijowie my mamy też pomnik i o tym trochę później, ale jednocześnie wczoraj był Dzień Soborności Ukrainy, czyli zjednoczenie Ukraińskiej Narodowej w Republiki Ludowej. Ludowej, tak? I Zachodnioukraińskiej Republiki. A jednocześnie w 1918 roku powstała Ukraińska Republika Ludowa.
I postanowiliśmy przypomnieć i też uczcić sami też dla siebie, bo tak się zachowujemy jako ci, którzy czują się związani ze swoimi ojczyznami. Postanowiliśmy zapalić znicze na terenie kijowskiej Cytadeli, gdzie było więzionych ponad 1200 powstańców, gdzie też dokonywano egzekucji na powstańcach, którzy w Kijowie zaczęli walczyć w ramach Powstania Styczniowego, ale zaczęli walczyć w maju. Dojechaliśmy dosyć późno do twierdzy kijowskiej, nie udało nam się wejść na teren, ale wyszła do nas pani dyrektor Oksana Nowikowa, której bardzo serdecznie dziękujemy, bo te wejście na teren Cytadeli w tym momencie nie było już możliwe, ale przyjęła od nas znicze, które zapłonęły pod tablicą przypominającą o tych faktach i o tym, że Powstanie Styczniowe to nie jest tylko doświadczenie narodu polskiego.
Raport z Kijowa.
I znów przez chwilę nas zerwało z nami łączność. Mówiliśmy o tym, że udało nam się zapalić znicze, a właściwie przekazać te znicze przez panią dyrektor Oksanę Nowikową, dyrektor Muzeum Kijowskiej Cytadeli. Te znicze zapłonęły pod tablicą. Oczywiście o tych wszystkich wydarzeniach pamiętali polscy dyplomaci. Ambasador Bartosz Cichocki brał czy zorganizował upamiętnienie zarówno na terenie kijowskiej Cytadeli, jak w podkijowskiej Borodziance.
Dokładnie tak, a jeszcze wczoraj był tam i ambasador Litwy, jak powiedziała pani Oksana, a w Borodziance mam nadzieję, że w maju będziemy też w Borodziance, tam na tym miejscu, gdzie rozegrała się bitwa podczas Powstania Styczniowego w maju 1863 roku.
I to ta sama Borodzianka, która jest znana z tych tragicznych wydarzeń już ubiegłego roku, z rosyjskiej inwazji na Ukrainę, mordów i zniszczeń wokół Kijowa. To samo miejsce, które powraca i staje się symbolem walki przeciwko Rosjanom. I tak jak Dmytrze wspomniałeś, no ponieważ to był Dzień Jedności Ukrainy, który też nabiera w tym momencie innego znaczenia, zapaliśmy znicze pod tablicą Szymona Petlury.
Dokładnie tak, tylko to było, mieliśmy też, byliśmy zasmuceni tym faktem, że naprzeciwko nadal stoi pomnik Szorcowi, który walczył przeciwko Ukraińcom, przeciwko w niepodległej Ukrainie po stronie bolszewików i on nadal stoi, a my zapaliliśmy w znicze pod skromniutką taką tabliczką upamiętniającą Petlurę i w Kijowie wielkiego pomnika ani Petlury, ani na przykład Soborności nadal jeszcze nie ma. Także dużo jest przed nami pracy.
I pod tą tablicą Petlury nie było kwiatów, nie było zniczy. Być może wojna powoduje, że nie zawsze się pamięta o swojej historii, a może warto by było jednak pamiętać o historii, o Dniu Jedności Ukrainy, natomiast pamiętano w Lublinie. To oczywiście ważne dla mnie osobiście, bo Lublin to moje miasto rodzinne, ale to też miejsce, z którego tak naprawdę przywracanie pamięci o petlurowcach być może nie zaczęło się, ale to był na pewno ważny ośrodek i osoby, i środowisko lubelskie bardzo ten proces zainicjowały. W Warszawie jest Piotr Bobołowicz, Piotr Mateusz Bobołowicz. Dzień dobry, Piotrze.
Dzień dobry, Pawle.
Piotrze, obserwowałeś wydarzenia w Lublinie i przygotowałeś relacje z tych wydarzeń.
Byłem wczoraj na tych uroczystościach w Lublinie. Uroczystości odbywały się na cmentarzu prawosławnym przy ulicy Lipowej. To najstarszy cmentarz w mieście i tam jest kwatera, gdzie pochowani są żołnierze atamana Szymona Petlury. Nie są to żołnierze, którzy zginęli w boju, to są żołnierze, którzy po wojnie zostali na tych terenach czy w okolicy i tam we wspólnej kwaterze zostali pochowani w odpowiednim czasie. I tam odbywały się uroczystości zorganizowane przez Towarzystwo Ukraińskie, przez pana prezesa Towarzystwa Ukraińskiego, doktora Grzegorza Kuprianowicza. I tak mówił on o znaczeniu Święta Jedności Ukrainy dla Ukraińców mieszkających w Polsce.
Ukraińcy mieszkający w Polsce, obywatele Rzeczpospolitej Narodowości Ukraińskiej są częścią narodu ukraińskiego i tak ważny dzień jak Dzień Jedności Ukrainy, czyli Dzień Soborności Ukrainy, dla całego narodu ukraińskiego jest świętem narodowym. I można powiedzieć, że to święto Ukraińcy tutaj świętowali wtedy, kiedy na Ukrainie go nie można było świętować. Ta tradycja trwała tutaj jeszcze przed tym momentem, gdy na Ukrainie to święto można było uroczyście obchodzić. I także teraz, gdy Ukraina jest w tak dramatycznej sytuacji, gdy naród ukraiński walczy o swoje państwo, ale walczy w ogóle o prawo do istnienia, o prawo do swojego bytu, bo przecież tak naprawdę prezydent Federacji Rosyjskiej, Władimir Putin, w ogóle neguje prawo Ukraińców do bycia odrębnym narodem. Także w przypadku Ukrainy jest to walka nie tylko państwa, ale w ogóle prawo do istnienia, o prawo do bycia odrębnym narodem. I w tym kontekście to święto nabiera szczególnego wymiaru, bo jest to święto, gdy wspominamy przede wszystkim jedność narodu ukraińskiego, ale także 22 stycznia obchodzimy rocznicę proklamowania niepodległości Ukrainy w 1918 roku. I stąd to święto ma wiele wymiarów dla Ukraińców i w okolicznościach roku 2023, gdy Ukraina toczy dramatyczną walkę o niepodległość, to święto wydaje mi się, że nabiera szczególnego wymiaru.
Dzisiaj obchodzimy też rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Powstanie, w którym brali udział także Ukraińcy, brali udział, bo to było powstanie nie tylko polskie, to było powstanie Rzeczypospolitej. Dzisiaj właściwie często do tej Rzeczypospolitej się bardzo odwołujemy. Natomiast jest opinia, że zjednoczenie Ukrainy, czyli święto, które też dzisiaj obchodzimy, było właśnie końcem, oderwaniem Ukrainy od idei Rzeczypospolitej. A jak pan się na to zapatruje?
Mówimy o różnych rzeczywistościach historycznych. Rok 1863 były to zupełnie inne realia. Powstanie styczniowe było zrywem przeciwko władzy Imperium Rosyjskiego. Było to polskie powstanie, gdy polskie elity zrozumiały, że dalsze funkcjonowanie w tych realiach, które ewoluowały w Imperium Romanowów, już nie dają perspektyw funkcjonowania narodu polskiego i doszło do wybuchu powstania. Wówczas większość polskich elit nie postrzegała ludu ruskiego, jak wtedy mówiono, czyli narodu ukraińskiego, byśmy dzisiaj powiedzieli, etnosu ukraińskiego jako odrębnego podmiotu. I stąd też patrząc na powstanie styczniowe, musimy pamiętać o tym, że odbywały się one w innych realiach niż te, które mamy dzisiaj. Wtedy inne było postrzeganie, jak mówiłem, przez polskie elity podmiotowości, większość może polskich elit podmiotowości narodu ukraińskiego. Wtedy też budowała się ukraińska tożsamość narodowa i były to okoliczności, gdy można powiedzieć, szukano nowego modelu tożsamościowego także. To właśnie w tym okresie, przecież druga połowa XIX wieku, to jest ten okres, gdy kształtują się nowoczesne tożsamości narodowe w Europie. Polska, ukraińska, białoruska, litewska, to jest właśnie ten moment. I w tych okolicznościach doszło do wybuchu powstania styczniowego i ono zajęło bardzo specyficzne miejsce w relacjach także polsko-ukraińskich.
Tak mówił dr Grzegorz Kuprianowicz, prezes Towarzystwa Ukraińskiego, a na uroczystościach w Lublinie obecni byli przedstawiciele władz, był obecny wojewoda lubelski Lech Sprawka, był obecny przedstawiciel Urzędu Miasta, a także wicemarszałek województwa lubelskiego pan Zbigniew Wojciechowski i on także udzielił Radiu Wnet komentarza na temat uroczystości.
Pamiętam, jak rok temu obchodziliśmy święto niepodległości i jedności Ukrainy tu na cmentarzu przy Lipowej w Lublinie i rozmawialiśmy między sobą, że jest zagrożenie duże, ale nie sądziliśmy, że miesiąc później będzie ponowna i to taka brutalna napaść Moskali na Ukrainę. Niszczenie, gwałcenie, mordowanie, wywożenie młodych ludzi, dzieci, wywożenie daleko w Rosję. I to się stało. Wielki naród ukraiński, który broni nie tylko swojej niepodległości, ale broni również niepodległości Polski, Europy i świata w pewnym sensie, bo broni wartości właśnie, o które Polacy, a teraz Ukraińcy przez tyle lat walczyli, czyli o wolną, niepodległą Polacy, Polskę, Ukraińcy, Ukrainę.
I to były słowa wicemarszałka województwa lubelskiego Zbigniewa Wojciechowskiego. Pawle?
Dziękuję Ci, Piotrze, za przygotowanie tej relacji z Lublina, za informacje o Dniu Jedności Ukrainy, o tych obchodach w Lublinie i jeszcze raz, tym bardziej po tym komentarzu doktora Grzegorza Kuprianowicza, zapraszam Państwa do wysłuchania wywiadu z rektorem Robertem Czyżewskim, bo w pewnym sensie wydaje mi się, że niektóre tezy byłyby polemiczne, wskazujące, dyrektor Czyżewski bardziej wskazuje na znaczenie i udział i znaczenie Powstania Styczniowego dla wszystkich narodów Rzeczypospolitej, też dla Ukraińców. Spoglądamy z Dmytrem na obraz przed sobą. Mamy kogo?
Świętego Michała i ten obraz jest napisany ku ocaleniu Kijowa przed wojskami moskiewskimi z roku 1658 i na nim jest jeszcze herb, stary herb Kijowa z łukiem, tak? z...
Tak, wyobrażenie łuku, inaczej wygląda ten herb, bo teraz przecież w herbie Kijowa jest właśnie Archanioł Michał i też mamy przed sobą słowa z manifestu Tymczasowego Rządu Narodowego z 22 stycznia 1863 roku. Do broni więc narodzie Polski, Litwy i Rusi. Do broni, bo godzina wspólnego wyzwolenia już wybiła. Stary miecz nasz wydobyty, święty sztandar orła, pogoni i archanioła rozwinięty. I tak się okazuje, że te słowa stają się wciąż aktualne i ważne. Dzisiaj walkę, którą wtedy prowadziliśmy, rzeczywiście być może głównie prowadzili Polacy, dzisiaj prowadzą w jakimś stopniu osamotnieni Ukraińcy. Miejmy nadzieję, że nie będą osamotnieni do końca też w tym sensie dostarczania broni. Temat czołgów to temat, który cały czas towarzyszył w czasie naszej podróży. Wielokrotnie dyskutowaliśmy o tym z ukraińskimi żołnierzami. Oni mówili jednoznacznie, że Niemcom nie wierzą, że po prostu Niemcy są skorumpowane i siedzą w kieszeni w Rosji. To słowa ukraińskich żołnierzy. Natomiast dziękowali Polsce.
No właśnie, dziękowali Polsce za gotowość przekazać te czołgi, za gotowość być z nami i też ja jako Ukrainiec też nie mogę potwierdzić, że jesteśmy osamotnieni, ponieważ też przykład Jakuba Stasiaka i innych Polaków, którzy ciągle są tam na froncie, to pokazuje.
O korupcji natomiast w rządzie ukraińskim. Dzisiaj nie zdążyliśmy porozmawiać przez te problemy z łącznością do tematu. Być może powrócimy jutro, a na pewno usłyszymy się w raporcie z Kijowa jutro o godzinie 9.30. Z Kijowa żegnają się
Dmytro Antoniuk
i Paweł Bobułowicz. Do usłyszenia.
Raport z Kijowa.